Przeniesiemy się dzisiaj do Tesalonik. Takie miasto w Grecji, które istniało już przynajmniej w czasach nowotestamentowych. I właśnie do czasów nowotestamentowych sobie nawiążemy. Przeczytamy sobie trochę na temat okoliczności, w jakich powstał i rozwijał się tam w tym mieście zbór pierwszych chrześcijan. I na tej podstawie oczywiście spróbujemy sobie wyciągnąć kilka lekcji dla nas, dla naszego życia, również dla naszego życia w społeczności w zborze. W związku z tym będziemy czytać kilka fragmentów Słowa Bożego, z tym, że będziemy się ograniczać do dwóch ksiąg, do pierwszego listu do Tesaloniczan i do Dziejów Apostolskich. Na początku może właśnie przeczytamy jeden wiersz z pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, będzie to wiersz z drugiego rozdziału, wiersz 13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Ten wiersz będzie dzisiaj takim naszym wierszem przewodnim, można powiedzieć, on nas będzie prowadził i będziemy często nawiązywać do prawdy, która jest tutaj pokazana. Apostoł Paweł tutaj mówi o tym, że Tesaloniczanie nawrócili się, bo przyjęli słowa apostołów jako Słowo Boże. Dzięki temu, że to było Słowo Boże, mogło się tam w ogóle cokolwiek podziać, w sensie duchowym, w sensie przyjęcia Ewangelii, przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa. Gdyby to nie było Słowo Boże, nic by z tego nie wyszło. A że nic by z tego nie wyszło, to będziemy właśnie za chwilę troszeczkę patrzeć na historię powstania tego zboru i zobaczymy, że po ludzku na to patrząc, to się nie mogło udać. Nie było żadnych przesłanek, nie było żadnych warunków do tego, aby ci ludzie, którzy tam żyli, którzy tam wtedy mieszkali, mogli stać się chrześcijanami, mogli przyjąć wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I szczególnie, gdy czytamy właśnie listy do Tesaloniczan, wielokrotnie przebija się w nich taka myśl apostoła Pawła, że wszystko to się stało właśnie dlatego, że to, co do tych ludzi dotarło, to było Słowo Boże. Czyli Słowo Boże z całą jego mocą, z całym, można powiedzieć, autorytetem i suwerennością Boga, który za tym stał, które sprawiło, że ci ludzie mogli przyjąć wiarę, mogli się na nowo narodzić. Patrząc teraz właśnie troszeczkę na historię powstania tego zboru, sięgnijmy do Dziejów Apostolskich i przeczytajmy z 17 rozdziału, na razie wiersz 14. Właściwie jeśli chodzi o Dzieje Apostolskie, to ograniczymy się tutaj do tego krótkiego fragmentu, który jest w rozdziale 17. A może inaczej, może przeczytajmy od 1 do 4 wiersza. A gdy przeszli, tutaj jest mowa o Pawle i Sylasie, gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Na razie do tego miejsca. Co tutaj możemy się dowiedzieć na temat powstania tego zboru? Więc po pierwsze tak, Paweł, jak to miał w zwyczaju, zaczął od Żydów i tutaj również widzimy, że Ewangelia była zwiastowana w synagodze żydowskiej. Widzimy, że Paweł miał na to głoszenie, że robił to przez 3 sabaty, czyli można przyjąć, że miał 3 tygodnie na to, aby temu miastu zwiastować Ewangelię. Jak się miało wkrótce okazać, to były tylko te 3 tygodnie, bo Paweł potem dość szybko musiał się z tego miasta ewakuować, ale do tego za chwilę nawiążemy. 3 tygodnie, synagoga, rozmowy z ludźmi, którzy się tam zgromadzali. Kto się tam zgromadzał? Zgromadzali się tam Żydzi, ale nie tylko, bo wiemy z historii o tym, że w tym czasie synagoga i religia żydowska przyciągała również wielu Greków, tak zwanych bojących się Boga, albo jak to często ich mamy nazwanych w Dziejach Apostolskich, pobożnych Greków. Więc apostoł Paweł miał tam takie audytorium dosyć zróżnicowane, składające się właśnie z Żydów i Greków. Czytamy, że słowo Pawła przyniosło efekt, przyniosło pewien skutek, ale co jest ciekawe, jeśli chodzi o Żydów, to jest tutaj napisane, niektórzy z nich się przyłączyli, czyli tutaj wyraźnie wskazuje na to, że jakiś taki masowy odzew to nie był i Żydzi raczej byli sceptyczni, raczej byli na nie niż na tak. Jeżeli ktoś się przyłączył do Pawła, to raczej był w mniejszości. Natomiast gdy jest mowa o pobożnych Grekach to i tych znamienitych niewiastach, no to nagle okazuje się, że jest tutaj znienacka się zjawiła wielka liczba osób, które przyjęły Ewangelię. Czyli, jak to zresztą miało miejsce również później w wielu innych miastach, w czasie podróży misyjnych Pawła, zwiastowanie Pawła spotykało się z dość chłodnym przyjęciem ze strony Żydów, natomiast nieraz się spotykało wręcz z entuzjastycznym przyjęciem ze strony pogan. Kilka lat temu mieliśmy okazję rozważać właśnie warunki i przyczyny, dla których świat antyczny tak dość otwarcie przyjął Słowo Boże. Nie będziemy teraz do tego wracać, jedynie przypomnimy sobie ten fakt, że ten odzew ze strony pogan, ze strony tych ludzi, którzy tutaj są nazwani Grekami, był dosyć spory. Co więcej, ciekawą rzeczą jest to, że tutaj akurat jest napowiedziane, że to byli pobożni Grecy, znamienite niewiasty. Wiemy skądinąd, że apostoł Paweł nie był bynajmniej człowiekiem, który miał jakiś kompleks elit i jakąś taką, nie wiem, wielką potrzebę przebywania z możnymi tego świata i zabiegania o ich względy, czy przychlebianie się im, czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, on raczej często powtarzał, że Bóg wybrał to, co u świata słabego, uważanego za głupie, mało wartościowe i on sam się w tym dobrze czuł. Paweł wręcz zrzucił z siebie cały ten swój, można powiedzieć, pancerz tego swojego, tej swojej znakomitości. W jednym ze swoich listów mówi o tym, że gdyby przyszło do chlubienia się, to on akurat miałby się czym chwalić i mógłby się uważać za nie wiadomo kogo, za członka elity, czy to intelektualnej, czy z racji urodzenia, ale on to wszystko zostawił. I takie przesłanie kierował również na ogół do Kościoła. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że akurat tutaj w tym przypadku jest wzmianka o tym, że no, ludzie, którzy tam przyjęli Ewangelię, no, można powiedzieć, należeli raczej do elity niż do powiedzmy zwykłego ludu, który w tym mieście zamieszkiwał. Zresztą jak znamy tą historię, to wiemy, że akurat ten lud później Żydzi wykorzystali do tego, żeby się przeciwstawić Pawłowi, żeby go z tego miasta przegonić. Więc no, mamy tutaj taką ciekawą sytuację, że ludzie, którzy no, na ogół dość sceptyczni są, jeśli chodzi o przyjęcie Ewangelii, tutaj akurat zareagowali pozytywnie. I to było ciekawe i dość charakterystyczne. Tu była zupełnie inna sytuacja niż na przykład miała miejsce w Koryncie, gdzie jak Paweł pisał na samym początku, no, przypatrzcie się, spójrzcie sami na siebie i widzicie, kim jesteście, że nie jesteście oczywiście według kryteriów tego świata nikim szczególnym i niczym wybitnym. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Ci ludzie, mówię tutaj zwłaszcza o tych pobożnych Grekach, o tych znamienitych niewiastach, mamy podstawy przypuszczać, że wcześniej pojawiali się w synagodze, że mieli kontakt z żydostwem, że mieli kontakt z judaizmem. To było w tamtych czasach dosyć powszechne i w ogóle, gdy dzieje apostolskie mówią o pobożnych Grekach, to te z reguły mają na myśli Greków, którzy sympatyzowali z judaizmem. To nie oznaczało, że przeszli na judaizm, ale sympatyzowali z judaizmem. To też nie oznaczało, że oni na przykład porzucili swoją wiarę w tych wszystkich greckich bogów i te wszystkie historie są związane, ale sympatyzowali z judaizmem. Możemy sobie wyobrazić dumę Żydów z tego, że do ich synagogi chodziły takie znamienite osoby. Zależnie od tego, jak bardzo chcemy pamiętać o tym, żeby być skromnym i to, że Bóg nie ma względu na osobę, zawsze będzie nas trochę łechtało, gdy ktoś znamienity zechce przebywać w naszym towarzystwie, gdy ktoś znamienity pojawi się w naszym gronie. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo się to podobało Żydom. Oni byli ich dumą, byli również ich nadzieją, no bo mogli sobie wyobrazić, no jeżeli tacy ludzie w końcu staną się tymi Żydami, gdyby tak się udało ich, nie wiem, nawrócić, obrzezać, to by dopiero było. No, mogli mieć swoje nadzieje. Natomiast jakimś rozczarowaniem musiało być to, gdy ci ludzie teraz po przybyciu Pawła nagle przeszli do jego obozu. I nagle stali się chrześcijanami. To musiało wzbudzić zazdrość i reakcję. I czytamy dalej, może teraz przeczytamy od wiersza 5, jak Żydzi zareagowali. Ale Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i zburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Głównym motywem Żydów była zazdrość. I to myślę, że mam tutaj pełne podstawy przypuszczać, że właśnie zazdrościli tych pobożnych Żydów i tych znamienitych kobiet, które przeszły na stronę Pawła. I stąd taka reakcja. Możemy do pewnego stopnia Żydów zrozumieć. Ale zostawmy na chwilę tych Żydów teraz, tam w tej ich synagodze i spójrzmy teraz kolej na tych Greków. Ja naprawdę dużo myślałem i tak zastanawiałem się nad tym, no, co ci ludzie właściwie zrobili i w pewnym sensie, jak oni musieli się czuć. Zwłaszcza wtedy, kiedy wskutek tego wszystkiego, co się wydarzyło w mieście, wybuchły rozruchy i zamieszki. Powiedzieliśmy sobie, że to byli ludzie aspirujący, pewnie wykształceni, pewnie mający otwarte głowy, otwarte horyzonty, poszukujący prawdy, poszukujący czegoś więcej niż to takie coraz bardziej skostniałe pogaństwo, które pomału zaczęło odchodzić do historii. I można sobie wyobrazić sytuację, z jaką oni sympatią właśnie chodzili do tej synagogi. Najpierw jak słuchali właśnie tego, że jest jeden Bóg, że ten Bóg stworzył świat, że ten Bóg dał swoim ludowi swoje prawo, że ten Bóg jest też Bogiem pewnego porządku, jest Bogiem świętym, Bogiem czystym, Bogiem doskonałym. Jakże innym od tych wszystkich ich bóstw, które w zasadzie niczym się nie różniły od ludzi, bo jeśli znamy trochę mitologię grecką, to wiemy, że to są tam naprawdę takie historyjki, trochę o ludziach, którzy mieli nadprzyrodzoną moc. Tak do tego to można sprowadzić. Natomiast tutaj było coś zupełnie innego, znacznie bardziej ciekawego, znacznie bardziej, można powiedzieć, wartościowego, wyrafinowanego, intelektualnie zaawansowanego. I oni się tym zainteresowali. Później przyszedł apostoł Paweł z czymś, można powiedzieć, jeszcze ciekawszym, bo odwołującym się tutaj nagle do takich rzeczy jak miłość, jak przebaczenie, jak zbawienie, jak uwolnienie się od poczucia winy, od strachu, od lęku, od tych wszystkich rzeczy. Można sobie wyobrazić tą ich fascynację, to zainteresowanie, ale co oni poczuli wtedy, gdy nagle zobaczyli, że ci Żydzi zaczynają się bić między sobą? Dlaczego między sobą? No pamiętam, dla nas oczywiście apostoł Paweł i Sylas to są trochę ludzie jakby z innej planety, z innego świata. Ale pamiętajmy o tym, że dla ludzi, którzy w tym czasie przychodzili do synagogi, zwłaszcza ludzi z zewnątrz, to Paweł i Sylas to byli tacy sami Żydzi, jak ci inni Żydzi w synagodze. Oni w tamtym czasie chrześcijaństwo to nie było nic innego, jak jakiś tam prąd, który się zrodził w judaizmie. I to byli Żydzi, tacy sami Żydzi, jak wszyscy inni. I teraz nagle ci Żydzi naprawdę się zaczynają bić między sobą. Czyli Żydzi wierzący w takiego właśnie wspaniałego Boga, teraz wzbogaconego o poselstwo o Bożej miłości, o Bożym przebaczeniu i o Bożej łasce. Straszliwy kontrast, prawda? Jakie mogą się w ich głowach zrodzić pytania? Na przykład mogli sobie zadać pytanie, no, który z tych Żydów ma w takim razie rację? To jak to jest? I co gorsza, pytanie... Ile w takim razie warte jest to, co ci ludzie głoszą, jeżeli tutaj nagle się zaczynają tak zachowywać? Czy nie pojawiła się wtedy u nich pokusa, by się wycofać, by po prostu sobie odpuścić ten spór, by się nie angażować, by zachować pewien dystans do rzeczy, które nie licowały z tym wszystkim, czego oni tak naprawdę poszukiwali, bo wiemy, że oni poszukiwali prawdy, oni poszukiwali prawdziwego Boga. I wiecie, gdy tak na tym myślałem, to uświadomiłem sobie, że również dzisiaj często sytuacja jest podobna. Również dzisiaj bywa tak, że ludzie poszukujący Boga natrafiają na podzielony Kościół, na skłócony Kościół, na Kościół, w którym tak naprawdę ciężko się połapać, o co tym wszystkim ludziom tutaj chodzi. Słyszeliśmy świadectwa ludzi, słyszeliśmy świadectwo Beaty, słyszeliśmy świadectwa wielu ludzi innych wcześniej, którzy mówili o tym, szukam Boga, następny krok, szukam Kościoła, szukam wierzących. I na co trafiam? Trafiam na totalny chaos, totalny można powiedzieć bałagan, jeśli chodzi o ścierające się prądy, poglądy, grupy, grupki, kościoły, kościółki, ludzi, którzy w dodatku nawzajem się zwalczają, każdy twierdzi, że ma rację, potępia innych. No. Jak można w coś takiego wejść? No właśnie, tutaj dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy. Jeżeli trafia do ciebie słowo, które jest Słowem Bożym, jeżeli trafia do ciebie rzeczywiście Boże Słowo, to ty się w tym momencie nie zrazisz. I chwała Bogu za wszystkich ludzi, którzy są dzisiaj w Kościele, którzy się nie zrazili, którzy się nie rozczarowali, którzy się nie wycofali na tym wstępnym etapie, kiedy mogli dojść do wniosku, że pewne rzeczy, które się dzieją, no wręcz ich gorszą. Nie licują z ich oczekiwaniami, nie licują z ich oczekiwaniami względem tego, jak ma wyglądać spotkanie ze świętym Bogiem, spotkanie z Bogiem pełnym miłości i Bogiem pełnym przebaczenia. Chwała tym, którzy i chwała Bogu za tych ludzi, którzy się nie zatrzymali. Chwała Bogu też za tych ludzi, którzy w tym całym chaosie chrześcijaństwa potrafili znaleźć prawdę. Potrafili znaleźć tych chrześcijan, którzy głoszą prawdę. Wierzę głęboko to, że my tutaj głosimy prawdę, aczkolwiek oczywiście daleki jestem od twierdzenia, że tylko my głosimy prawdę, ale też sobie trzeba powiedzieć jasno, że nie wszyscy głoszą prawdę i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. I teraz ci Grecy, te pogańskie elity, można powiedzieć, zwróćmy uwagę, że oni się nie zrazili. Nie zrazili się tym chaosem, który w zasadzie powstał zaraz po tym, jak przyjęli to, co Paweł głosił. Nie tylko się nie zrazili, nie zrazili się nie tylko co do wiary w Boga Izraela, ale pozostali wierni również temu swojemu, można powiedzieć, mniejszościowemu wyborowi. Bo też o tym musimy pamiętać, że w dzisiejszym, w zasadzie zawsze w świecie jest tak, że stanie opowiedzenie się po stronie prawdy jest wyborem mniejszościowym. Że niestety większość ludzi raczej nie idzie tam, gdzie jest głoszona prawda. Przynajmniej jeśli chodzi o sprawy ducha, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy zbawienia. Nie uznali, że to nie licuje z ich pozycją, intelektualnymi wymaganiami i tak dalej. I tutaj, moi drodzy, też właśnie chcę podkreślić jedną rzecz. Nie dajmy się zwieść takiemu przekonaniu, że zbawienie nie jest dla elit. Że elity, że ktoś to aspiruje, ktoś ma jakieś wymagania intelektualne, ktoś ma jakieś oczekiwania, będzie musiał się tym, co Kościół reprezentuje, zgorszyć. To, moi drodzy, nie jest i nigdy nie było prawdą. I Duch Boży, Boża łaska działa, jeżeli Bóg kogoś powołuje, jeżeli Bóg kogoś zbawia, to w tym momencie nie ma znaczenia, skąd ten człowiek pochodzi. Nie ma tego znaczenia, po prostu nie ma żadnych kryteriów. Ani tych wysokich, ani tych niskich. I tutaj widzimy wspaniale, jak to wszystko zadziałało. Gdyby to nie było Boże Słowo, gdyby Bóg za czym nie stał, to nie mogło zadziałać. W najlepszym wypadku ci Grecy mogli pozostać sympatykami judaizmu i sobie słuchać tam właśnie o Bogu Stworzycielu, równocześnie czcić swoje bożki i tak naprawdę żyć nadal starym życiem, bo za chwilę do tego dojdziemy, co też tak naprawdę się w życiu tych ludzi stało. Tyle, że ten chaos, jaki powstał, to nie był koniec, bo niestety nie skończyło się to na tym, że tam Żydzi sobie zgarnęli z rynku jakieś pospólstwo, wywołali zamieszki, porwali tego Jazona. Wiemy, że akurat ta historia się skończyła dość szybko, bo tam po prostu Jazon płacił kaucję i został wypuszczony. No to akurat to są takie zwyczaje, praktyki, które znamy również z naszej codzienności. Natomiast to nie był koniec. Znaczy, to nie był koniec problemów. Wobec tych ludzi, którzy przyjęli Ewangelię w Tesalonikach, rozpoczęły się prześladowania. Nie czytamy o tym w Dziejach, ale czytamy o tym w liście. W pierwszym liście do Tesaloniczan. Wróćmy do niego, drugi rozdział, czytamy 14 do 16 wiersza. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie. Bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Może do tego miejsca. No spotkały ich prześladowania. Nie znamy szczegółów, nie wiemy, na czym to polegało. Nie były to pewnie jakieś takie prześladowania, które by zagrażały ich fizycznej egzystencji, bo chociażby z samego faktu, że potem Paweł mógł do tych ludzi pisać listy, to wiemy, że zbór przetrwał. Miał się chyba całkiem dobrze. Paweł wzywał tych ludzi raczej, by żyli normalnie, by pracowali, by wręcz wykorzystali swoje możliwości i pomagali innym. Więc to nie były jakieś takie prześladowania, które by się wiązały z zagrożeniem życia, ale jakieś były. No, możemy sobie zadać pytanie, kto ich prześladował. No, Paweł tutaj mówi, że oni doznali prześladowań ze strony swoich rodaków, czyli Greków. No, Żydzi nie mogli w Tesalonikach prześladować Greków, bo Grecy tam byli u siebie, a nie to Żydzi tam byli przychodniami, byli gośćmi, więc to tam Żydzi mogli sobie wywołać jakieś zamieszki w ramach spraw żydowskich, natomiast no, nie bardzo mogli prześladować Greków. Jakaś forma prześladowań spadła na tych ludzi, na tych pobożnych, na ich rodziny. I Paweł i sam Paweł się martwił, co dalej z tym będzie. Jeszcze na chwilę wracając do listu do Tesaloniczan pierwszego, trzeci rozdział, piąty wiersz. Paweł pisze takie słowa: dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, czyli Tymoteusza, do was, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zdudł was kłóciciel, a praca nasza nie poszła na marne. Paweł miał 3 tygodnie, by tym ludziom powiedzieć Ewangelię. Potem musiał uciekać. Prawdopodobnie nie mógł tam wrócić. I w dodatku okazało się, że są prześladowania. Ci ludzie mieli szansę zgorszyć się już na samym początku. Nie zgorszyli się na początku, ale cały czas okoliczności działały przeciwko nim. Po ludzku to się znowu nie mogło udać. Jeżeli jak gdyby przezwyciężyli pierwsze zgorszenie, to potem pojawiły się trudności. Mogła to być forma jakiegoś wykluczenia, potępienia ze strony tychże elit, do których oni na przykład należeli. Może jakieś, nie wiem, formy dyskryminacji. Byli prześladowani, tak jak byli prześladowani wierzący chrześcijanie przez Żydów w Judei. I znowu, chwała Panu za to, że ludzie, których On powołał, ludzie, których On wybrał, przetrwali również te prześladowania, przetrwali również tego typu trudności. Ale chcę zwrócić uwagę tutaj na inną rzecz, moim zdaniem też bardzo ciekawą. Nie tyle na sam fakt prześladowania, ale na to, że te prześladowania nastąpiły dopiero wtedy, kiedy oni się nawrócili. Dziwne jest to, że dopóki się interesowali samym judaizmem, nikomu to nie przeszkadzało. Nie spotykało się to z negatywną reakcją ze strony Greków, choć przecież judaizm był czymś obcym. To była obca kultura. Żydzi byli przybyszami. Grecy byli przekonani o wyższości swojej kultury, a tu nagle ich elity zainteresują się judaizmem. Czymś egzotycznym. I to nikomu nie przeszkadzało. Ludziom nie przeszkadzają egzotyczne nowinki, nie przeszkadzają egzotyczne religie, nie przeszkadzają różnego rodzaju czasami fanaberie, jakie ludzie mają z tym związane. To się nie spotkało z ich negatywną reakcją. Natomiast w momencie, kiedy przeszli na stronę Pawła i Sylasa, kiedy przyjęli Ewangelię, nagle okazało się, że jest problem. O czym nam to przypomina? Przypomina nam to o jednej ważnej rzeczy. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że nie Żydzi i nie judaizm są zgorszeniem dla świata. To warto o tym pamiętać, bo naturalną rzeczą jest to, że my się interesujemy judaizmem, interesujemy się historią Izraela, interesujemy się Izraelem jako takim, interesujemy się Izraelem współczesnym. I oczywiście Żydzi doznali wiele cierpień. Wiemy, ile milionów, wiemy, że byli prześladowani przez wieki, wiemy, ile milionów ludzi zginęło. Ale, moi drodzy, to nie oznacza, że Żydzi, judaizm jako tacy są dla tego świata problemem i zgorszeniem. Tak samo jak nie jest dla tego świata zgorszeniem współczesny Izrael. Prawdziwym zgorszeniem dla świata był, jest i pozostaje Krzyż Chrystusa. I to jest ta linia podziału między ludem Bożym a ludem tego świata. Między tymi, którzy należą do Niego, a tymi, którzy pozostają w tym świecie. I pamiętajmy o tym. Jeżeli gdzieś jako punkt ciężkości postawimy w naszym zainteresowaniu, w naszych sprawach, w naszym życiu sprawy Żydów, nie będzie zgorszenia, nie będzie problemu. Ja nie mówię, że to jest złą rzeczą. Ja się sam tym interesuję. Ja sam tym jestem zafascynowany. Sam byłem w Izraelu, sam tam chętnie pojechał jeszcze raz. Ale pamiętajmy o tym po prostu, co jest na jakim miejscu. I pamiętajmy o tym, że ten Rubikon, tą granicę się przekracza wtedy, kiedy się przystępuje do Chrystusa. I ci pobożni Grecy, zainteresowani Bogiem Izraela, zainteresowani judaizmem, mieli święty spokój, dopóki nie przyjęli Chrystusa, dopóki nie położyli swojej nadziei w Jego krzyżu, nie w prawie, nie w zakonie, nie w Starym Testamencie, nie w praktykach judaizmu, ale w krzyżu i w zbawieniu Jezusa Chrystusa. To była zmiana. To był tak naprawdę ten dla nich zwrotny punkt i też w pewnym sensie początek różnego rodzaju kłopotów. Ale co więcej, ciekawą rzeczą jest to, że dopiero przyjęcie Ewangelii spowodowało radykalną zmianę w ich życiu. 1 Tesaloniczan, 1:9. Bo oni sami, to akurat ci oni to są inni wierzący, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was dostaliśmy przyjęcia. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. No co ten apostoł Paweł wypisuje? Oni byli tacy pobożni. Interesowali się, szukali. A Paweł mówi, że oni w zasadzie cały czas czcili bałwany i dopiero wtedy, kiedy usłyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie, dopiero wtedy nawrócili się i zaczęli słuchać Bogu żywemu. Dopiero wtedy nastąpiła radykalna zmiana. Moi drodzy, niezainteresowanie religią, niezainteresowanie samym Bogiem sprawia zmianę w naszym życiu. Nie flirtowanie z różnego rodzaju prądami duchowymi, poszukiwanie. Prawdziwą zmianę powoduje dopiero to, gdy się nawracamy, dopiero gdy przyjmujemy Ewangelię, gdy przyjmujemy wiarę w Boga. Czy widzimy tutaj znowu tę ostrą linię podziału, ten taki swoisty radykalizm, który tutaj biegnie? Znowu, on nie biegnie pomiędzy religiami, pomiędzy światopoglądami, pomiędzy kulturami, pomiędzy narodami, nie. On biegnie wyłącznie pomiędzy tymi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy są Jego i którzy nie są Jego ludem. Muszę powiedzieć, że mnie samego czasami powala ta stanowczość i radykalizm tego nauczania, ale to jest, uświadomy sobie, my w coś takiego wierzymy. My w coś takiego wierzymy. Ja abstrahuję w tej chwili od tego, ilu ludzi jest po tej stronie, ilu po tamtej. O tym sobie mówiliśmy innym razem. Ale pamiętajmy o tym, że my w coś takiego wierzymy i tym punktem oparcia, a zarazem punktem powodem zgorszenia, tą skałą obrazy dla całego świata jest Jezus Chrystus i Jego krzyż. A nie cała otoczka, która jest wokół, która jest ciekawa, warta poznania, warta zainteresowania, w pewnym sensie prowadząca do Chrystusa, ale to są rzeczy, które tak naprawdę nie powodują, nie są wyznacznikiem naszej przynależności. Także raz jeszcze. Ci Tesaloniczanie, którzy przyjęli wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, stali się nowymi ludźmi, zmienili swoje życie. Odwrócili się od bałwanów do Boga żywego. Przeżyli prawdziwą zmianę dopiero wtedy, kiedy poznali Ewangelię głoszoną przez Pawła i Sylasa. I gdy patrzymy na to, jak to chodziło po ludzku, to się nie mogło udać. Można powiedzieć, że tak marketingowo to Żydzi to zmaścili całkowicie, bo zamiast dobrze zareklamować swoją wiarę, to się zaczęli między sobą bić i kłócić. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do sklepu, gdzie dwóch sprzedawców się bije ze sobą. Raczej niczego w takim miejscu nie kupimy. A ci ludzie, choć byli mądrzy, to kupili tą rzecz najlepszą, bo nie dość, że się nie zgorszyli, też szczęście opowiedzieli po właściwej stronie. Nie zraziły ich prześladowania, nie zraziły ich konsekwencje. Nie, jak gdyby nie przerazili się tym radykalizmem, o którym mówiliśmy przed chwilą, w który niejako weszli, mówiąc bardziej kolokwialnie, wpakowali się. Jakby to pewnie nie jeden powiedział. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym na sam koniec zwrócić uwagę, bo prześladowania też jak gdyby nie zakończyły tego łańcucha problemów i przeciwności, które po ludzku powinny cały ten projekt wywrócić do góry nogami. Znowu, weźmy na chwilę w ich skórę. Postawmy się w ich sytuacji. Czy tygodnie, czy sabaty, pewnie jakieś tam kontakty w międzyczasie. Zafascynowanie. Awantura, która się po tym wywołała, prześladowania i jeszcze ucieczka Pawła z Tesaloniki. Gdzie ci ludzie mieli o to mieć wsparcie? Kto miał ich dalej prowadzić? Kto miał ich prowadzić w duchowym życiu, w duchowym rozwoju? I to, moi drodzy, to nie jest wydumany problem. Jak czytamy pierwszy list do Tesaloniczan, to widzimy, mieliśmy próbkę w tym wierszu, który czytaliśmy wcześniej, jak Paweł się martwił. W pierwszym wierszu trzeciego rozdziału apostoł Paweł pisze, nie mogliśmy tego dłużej znieść, tej niepewności, tego pytania. Co z tymi ludźmi, których ja tam... Paweł był człowiekiem odpowiedzialnym. On sobie zdawał sprawę z tego, że w pewnym sensie namiesza ludziom w głowach. Wyrwał ich z ich dotychczasowego życia, z ich bezpieczeństwa, z ich poczucia własnej godności i wartości. I teraz nie mógł im pomóc, bo był daleko i prawdopodobnie nie mógł wrócić. Nie wiem, jakie były powody, ale czytamy w drugim rozdziale, w wierszu 18. Dlatego chcieliśmy przejść do was, ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Nie wiemy, jak ten szatan przeszkadzał. Może miał formę zakazu wjazdu do miasta dla Pawła i Sylasa. Może były inne powody, które powodowały, że Paweł sobie zdawał sprawę z tego, że on tych ludzi nie widzi, nie zobaczy, nie jest w stanie im pomóc. Zostali sami. Sami i zdani na własne siły. I teraz na kogo oni mogli liczyć w budowaniu swojej wiary? I tutaj znowu Paweł z radością, po tym jak się dowiedział o Tymoteusza, bo tam posłał Tymoteusza, Tymoteusz wrócił, powiedział, wszystko jest dobrze, ci ludzie wierzą, ci ludzie nie tylko wierzą, ale się dalej rozwijają. I apostoł Paweł w tym momencie, no Pawełowi spadł kamień serca. I w reakcji na to napisał ten list, jeden z pierwszych listów, które w ogóle napisał. I właśnie jedną z myśli tego listu jest to właśnie przekonanie o tym, że stało się tak dlatego, że stał za tym Bóg, stał za tym Duch Święty. Pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 4 i 5 wiersz. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła do was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Znowu, to był powód, dla którego to zadziałało. To był powód, dla którego ci ludzie również dali sobie radę później, kiedy zostali sami. I teraz właśnie zadajmy sobie my również pytanie na koniec. Na kogo my liczymy w budowaniu naszej wiary? Na kogo możemy liczyć? Na kogo potrzebujemy? I tutaj znowu warto rozróżnić dwie rzeczy. Bo oczywiście konieczną i dobrą rzeczą jest to, jeśli mamy warunki do tego, aby nasz duchowy wzrost pielęgnować. Jeśli mamy do tego narzędzia, jak to się mówi. Jeżeli mamy społeczność. Słowo Boże wręcz nakazuje do tego, abyśmy mieli tą społeczność, abyśmy korzystali z narzędzi, abyśmy słuchali ludzi, którzy nam też w właściwy sposób przekazują Boże Słowo. To wszystko jest ważne i cenne, ale znowu, co będzie, jeżeli tego zabraknie? Co będzie, jeżeli nagle się tak stanie, że na przykład ktoś, za kim idziemy, w taki czy inny sposób zniknie z naszego życia, czy też stracimy możliwość kontaktu z tym człowiekiem? Na kim budujemy? Na kim budujemy naszą wiarę, nasz duchowy wzrost? Tesaloniczanie oczywiście słuchali Pawła i się wszystkiego od Pawła nauczyli. Ale Paweł sam z ulgą stwierdził, że to, co on tam zbudował, to nie było jego dzieło, ale Boże dzieło. Że to, dzięki czemu Tesaloniczanie mogli wytrwać, to było to, że oni należeli do Boga, a nie do Pawła czy do Sylasa. I moi drodzy, pamiętajmy w naszym duchowym życiu, pamiętajmy w naszym duchowym wzroście, że niezależnie od tego, ile mamy dobrych narzędzi wokół, od ilu ludzi czerpiemy pomoc w naszym duchowym wzroście, to nie możemy być od tego uzależnieni. Zależni możemy być jedynie od Boga i od tego, w jaki sposób On sam nas prowadzi. Ja z przerażeniem dowiedziałem się niedawno, że są i to całkiem blisko nas różnego rodzaju nauczania, które no, na przykład uzależniają ludzi od pastorów, od jakiegoś takiego codziennego prowadzenia za rękę człowieka przez pastora. I w momencie, kiedy człowiek nie ma kontaktu z pastorem, taki wierzący nie ma kontaktu ze swoim pastorem czy jakimś tam, nie wiem, duszpasterzem, jest bezradny jak dziecko. Moi drodzy, takie rzeczy się dzieją. Nie dajmy się nigdy wciągnąć tego typu pułapkę. Słuchajmy, badajmy, korzystajmy, ile się da. Ale niech żaden nauczyciel, żaden duszpasterz, żaden pastor, żaden kościół nie będzie tym, od czego jest uzależniona nasza wiara i nasz duchowy wzrost. Bo może być tak, nigdy nie możemy tego wykluczyć, że tak nie będzie, że zostaniemy tego pozbawieni. I oby tym naszym fundamentem trwałym było zawsze Boże Słowo, Duch Święty i to, co Bóg zmienił w naszym życiu. I to jest, moi drodzy, ta można powiedzieć, ostatnia lekcja, którą chciałbym, abyśmy zapamiętali z historii powstania zboru w Tesalonikach. Oni się nie zgorszyli. Oni się nie zrazili. Oni właściwie wybrali. Oni znieśli również prześladowania. I cały czas mieli swoją nadzieję i swój fundament w Bożym Słowie. I w Bożej łasce i w Bożym dziele. Cały czas byli pod Bożą ręką i pod Bożym działaniem. I dzięki temu ten zbór mógł powstać, rosnąć i wydawać wspaniałe świadectwo. Oby tak samo było z nami zawsze. Amen.